naszym cyklu powracamy do polskiej duchowości doby renesansu i baroku, czyli XVI i XVII wieku. Z uwagi na niezwykły rozkwit literatury ascetycznej i mistycznej, jak również wiele osób, których pisma ujawniają głębokie życie duchowe, można ten okres nazwać złotym okresem polskiej mistyki, który wycisnął trwały ślad na kulturze naszego narodu, dostrzegalny także współcześnie, mimo iż upłynęło już kilkaset lat. Cały szereg najbardziej znanych postaci tego okresu wymieniłem we wcześniejszych audycjach, więc nie widzę potrzeby powtarzać tych nazwisk po raz kolejny. Niektórych spośród nich już przedstawiałem wcześniej w moich audycjach, omawiając poszczególne szkoły duchowości. Tak było na przykład z jezuitą ojcem Kasprem Drużbickim czy Mikołajem Łęczyckim, o którym mówiłem rok temu. Zatrzymajmy się przy ojcu Mikołaju z Mościsk, dominikaninie. Jak samo nazwisko wskazuje, urodził się w Mościskach 5 sierpnia 1559 roku. Chodzi o niewielkie miasteczko leżące obecnie na terenie zachodniej Ukrainy, przy drodze z Przemyśla do Lwowa, zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy. Ponad rok temu, przy okazji odbywających się po raz pierwszy w Mościskach, w pięknym parafialnym kościele ślubów wieczystych grupy niechabitowych sióstr Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, zwanych honoratkami, pochodzących z tamtych stron, miałem okazję nawiedzić tamtejszy podominikański kościół, w którym zapewne dojrzewało powołanie zakonne ojca Mikołaja. Dodam, że po usunięciu dominikanów, po powstaniu styczniowym, klasztorem zaopiekowali się ojcowie redemptoryści, ale po II wojnie światowej komuniści urządzili w nim szpital, który jest tam do dziś niestety w opłakanych warunkach. Ojciec Mikołaj złożył śluby zakonne w 1575 roku w Krakowie, po czym odbył studia teologiczno-filozoficzne w Bolonii we Włoszech. Po powrocie do kraju przy krakowskim klasztorze dominikanów założył Bractwo Różańcowe, a następnie w latach 1589-1593 był kaznodzieją generalnym we Lwowie. Rok później na Akademii Krakowskiej uzyskał doktorat z teologii, dzięki czemu został wykładowcą w dominikańskim studium zakonnym, którego przez pewien czas był rektorem. Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej angażował się duszpastersko. Był m.in. spowiednikiem i kierownikiem duchowym krakowskich dominikanek. Zmarł w Krakowie 6 czerwca 1632 roku. Ojciec Mikołaj z Mościsk pozostawił liczne dzieła głównie z zakresu teologii moralnej i duchowości, które cieszyły się dużą popularnością, o czym świadczy fakt, że jeszcze 50 lat po jego śmierci zostały ponownie wydane jako zbiór pism w 3 tomach. Spośród nich naszą uwagę przykuwają 2 dzieła – Elementarzyk ćwiczenia duchowego i Akademia Pobożności z przydatkiem nie tylko zakonnym osobom do doskonałości potrzebna, ale i świeckim do zbawienia bardzo przygodna. Tak brzmi pełny tytuł. Jest to podręcznik życia duchowego przeznaczony, jak wynika z tytułu, także dla ludzi świeckich, co w tamtych czasach uchodziło za pewnego rodzaju nowość. Uczy on, że życie duchowe to troska o dobre czyny spełniane dla Boga oraz postęp w doskonałości i świętości. Wiąże się ono ściśle z trwaniem w łasce uświęcającej. Jej obecność w sobie można rozpoznać po pewnych znakach, których ojciec Mikołaj wylicza 12. Jest to m.in. skrucha lub żal za grzechy, mocna wola unikania śmiertelnego grzechu, unikanie przez dłuższy czas wszelkiego grzechu, przestrzeganie prawa Bożego, czyli wypełnianie przykazań, uznawanie spraw tego świata za marność, miłość ku Bogu i bliźniemu, radość z rozpamiętywania spraw duchowych, wewnętrzny pokój płynący z czystego sumienia, przezwyciężanie pokus, pogarda dla spraw ziemskich, nielękanie się śmierci, brak wyrzutów sumienia oraz świadectwo Ducha Świętego, które daje on niektórym wybranym duszom mistycznym. Dzieła krakowskiego dominikanina odznaczają się przejrzystością, prostotą stylu i skłonnością do systematyzacji oraz klasyfikacji, co być może zapewniało im taką właśnie popularność. Ojciec Mikołaj wylicza na przykład 10 rzeczy, które powinny pociągać osobę zakonną do doskonałości. Na pierwszym miejscu jest to rozpoznanie celu zamierzonego przez Boga względem siebie, a więc szerzenie chwały Bożej i troska o własne uświęcenie. Środkami wiodącymi do tego celu jest częste przyjmowanie sakramentów świętych, czytanie książek duchowych, częsta modlitwa, a także przykład oraz napominania przełożonych i współbraci w powołaniu. Ojciec Mikołaj wylicza także 15 stopni doskonałości zakonnej, które nie sposób tu wyliczać i szczegółowo omawiać. W każdym razie zachowują one swą aktualność także w naszych czasach. Nasz teolog uczy również o stopniach duchowego rozwoju, które zależą od celu, jakim jest osiągnięcie zbawienia. Inne są więc stopnie dla początkujących w życiu duchowym, inne dla postępujących, a jeszcze inne dla tych, którzy już są na drodze mistycznego zjednoczenia. Podsumowując, Mikołaj z Mościsk, chyba jako pierwszy na polskim gruncie, dał pełną systematykę duchowego rozwoju, bogatą w praktyczne wskazania i mocno uzasadnione biblijnie oraz teologicznie. Innym, nie mniej znakomitym przedstawicielem złotego wieku mistyki polskiej, znanym również poza granicami kraju, był franciszkanin ojciec Stefan Chryzostom Dobrosielski. Urodził się około 1605 roku w szlacheckiej rodzinie osiadłej w okolicach Kalisza. Wstąpił do franciszkanów w 1628 roku w Wieliczce i tam odbył formację wstępną. Tam też zapewne przyjął święcenia kapłańskie, ale niestety nie jest znana data, kiedy został kapłanem. Ogólnie biorąc, niewiele znamy szczegółów z jego życia. W tamtych bowiem czasach nie przywiązywano tak bardzo uwagi do swojej biografii i to nie tylko z racji zakonnej, zwłaszcza franciszkańskiej ascezy, ale w ogóle nie było takiego zwyczaju. W każdym razie wiadomo, że Stefan Chryzostom Dobrosielski przebywał w klasztorze w Osiecznie w Wielkopolsce, zaś w 1638 roku został pierwszym prowincjałem wielkopolskim. Jednak z uwagi na zbytni rygoryzm w 1644 roku pozbawiono go urzędu i przeniesiono do prowincji małopolskiej, czyli do Krakowa. Został mistrzem nowicjatu w Wieliczce. Jednak ze względu na przykładne życie, a zwłaszcza na niezwykłe poświęcenie dla bliźnich podczas epidemii, władze zakonne przywróciły mu prawo do pełnienia urzędów. To też w latach 1500, 1658-1661 został prowincjałem krakowskiej prowincji franciszkanów obserwantów. Zmarł w Krakowie 1 czerwca 1676 roku. Na uwagę zasługuje jego dzieło pod tytułem Summarium Ascetice et Mystice Theologiae, wydane w Krakowie w 1655 roku. Jak twierdzi współczesny badacz historii duchowości, pan profesor Karol Górski, jest to pierwszy w Kościele traktat teologii ascetycznej i mistycznej, w którym Dobrosielski wyraźnie rozróżnia te dwie dyscypliny. Inny z badaczy, włoski jezuita Józef de Gibert, zauważa, że w dziele tym po raz pierwszy w literaturze teologicznej pojawiło się określenie teologia ascetyczna. Jak ważne było to dzieło, świadczy fakt, że kilkadziesiąt lat po śmierci autora doczekało się ono jeszcze dwóch wydań. Drugie wydanie było w Krakowie w 1703 roku, zaś trzecie 28 lat później. I tu jako ciekawostkę warto podać fakt, że z jednej strony potępienie kwietyzmu, a z drugiej strony wpływ jansenizmu, o czym mówiłem nie tak dawno, pozostawiły ślad na trzecim wydaniu tego dzieła ojca Dobrosielskiego. Mianowicie zmieniono w nim tytuł, usuwając słowo mistyka i powołując się na autorytet świętego Bonaventury. Zatem tytuł trzeciego wydania brzmiał Summarium Ascetice ad mentem sancti Bonaventure, czyli summarium, suma ascetyczna, już nie mistyczna, według świętego Bonaventury. To rozróżnienie na teologię ascetyczną i teologię mistyczną kilkadziesiąt lat później w literaturze teologicznej ogólnokościelnej upowszechnił i utrwalił włoski jezuita Giovanni Battista Scaramelli, wydając w Wenecji dwa niezależne traktaty: Direttorio Ascetico w 1752 roku i dwa lata później Direttorio Mistico. Pamiętajmy jednak, że początek tej dystynkcji, tego rozróżnienia, ważnej z punktu widzenia metodologii, dał jednak polski teolog, ojciec Stefan Chryzostom Dobrosielski. Kończąc, jeszcze raz chcę podkreślić, że w złotym wieku polskiej duchowości i mistyki, prócz wspomnianych tu autorów, żyło i tworzyło wielu innych. Ich bogate w treść duchową pisma zasługują na przebadanie, a w niejednym przypadku na ponowne wydanie drukiem, co byłoby niezwykle pożyteczne. Mamy więc bogaty skarbiec polskiej duchowości, z której możemy wydobywać, jak ów roztropny gospodarz ewangeliczny, rzeczy stare i śmiało stawiać je obok rzeczy nowych.